Dzisiaj chcę skupić się na tym aspekcie, że tym czynnikiem, który nas pobudza do tego, żeby się nie martwić, jest Boża dobroć, Boża troskliwość. Więc czytamy tak, od 25 wersetu, 6 rozdział Ewangelii Mateusza. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną. Nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania? Dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Więc kiedy Jezus mówi, nie martwcie się, to daje pewnego rodzaju radę, co możemy zrobić, żeby się nie martwić. Mianowicie mówi tak, zwróćcie uwagę, przyjrzyjcie się, zastanówcie się, co Bóg czyni w naturze. I ta perspektywa, którą widzi Jezus, to jest dla mnie niesamowita perspektywa. Ja wam przyznam się, że przez wiele lat ten tekst sprawia mi trudność. Sprawia mi pewną trudność. No bo Jezus na przykład mówi, kto z was pomimo ciągłej troski może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A ja byłem swego rodzaju fanatykiem zdrowego stylu życia. Trenowanie i tak dalej. W jakim kontekście? Żeby prowadzić zdrowe życie do końca, tak? Nie być tam jakimś bardzo grubym, ociężałym człowiekiem, którego różnego rodzaju choroby dotykają w konsekwencji niedbania o swoje zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Więc w jaki sposób to mi się ciągle kłóciło? No to jak to jest? Mogę wydłużyć przy swojej trosce, przy dbaniu o ciało swoje życie, czy nie mogę o godzinę? Skoro mogę żyć w zdrowym życiu i widziałem wielu ludzi, którzy powiedzmy przez całe życie dbali o siebie, mając 80 lat, to po prostu no, niesamowita forma, niesamowita sprawność, jakie rzeczy są w stanie zrobić dzisiaj, to nie jeden 40-latek nie jest w stanie, tak? Ale to jest kwestia treningu, dbania o swoje ciało, żeby pewne rzeczy osiągnąć. Z drugiej strony widzimy wielu ludzi, którzy są, na przykład pielęgnują biznes, ten biznes się rozwija, widać, że przychodzą z tego powodu jakieś owoce i tak dalej, więc czy możemy coś zrobić, czy nie? I ciekawa jest ta perspektywa, którą Jezus tu pokazuje, bo Jezus zwraca uwagę na to, co jest w przyrodzie, co możemy zaobserwować w przyrodzie, że ptaki nie sieją i nie żną, nie zbierają do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Że to Bóg to czyni, tak? Że to nie jest tak, że ptaki same, zwierzyna sobie sama, szuka żeru, sobie łowi, jak nie pójdzie, to nie zje, będzie głodna, tak? Z perspektywy Jezusa to, że zwierzęta mają co jeść, jest efektem troski Ojca. Że jest Ojciec, jest dobry Bóg, który karmi, który troszczy się o to, żeby miały co jeść te zwierzęta, czy żeby te kwiatki miały taki strój, a nie inny, czyli zazwyczaj piękny. Nawet te małe, takie tam maciubcie kwiatuszki, jak się z bliska zobaczy jakiś tam fotograf od makrofotografii, zrobi zdjęcie i w przybliżeniu okazuje się, że ten malutki kwiatek to jest cudeńko małe. Małe cudeńko, tak z daleka, gdzieś tam taka niezapominajka czy inne małe kwiatuszki, to mogą być niewidoczne. Nie mówię o tych zapominajkach ogrodowych, bo te mają jeszcze całkiem duże kwiaty. Te niezapominajki takie dzikie mają milimetrowe kwiatuszki. Więc Bóg jest niesamowity w swoim dziele, że Bóg dba o najmniejsze istoty. I taka jest perspektywa Jezusa, że skoro Bóg dba o najmniejsze stworzenia swoje, to o ileż bardziej o nas. Diagnoza Jezusa jest taka, owy małej wiary, tak? Więc jak ta wiara może wzrosnąć? Kiedy właśnie widzimy, w jaki sposób Bóg dba i że to nie jest samo przez się, tylko że to jest właśnie Boża troska w świecie, który nas otacza. Jezus mówi, oto narody się kłopoczą. Z jednej strony zgryzoty, martwienie się, co nam pomoże? Bo tak jak już mówiłem tydzień temu, w naszym języku słowo troszczyć może mieć pozytywny wydźwięk w takim sensie, że o coś dbamy. Natomiast martwienie się nie jest tym samym dokładnie co troska, chociaż czasami bywa zamiennie stosowane to słowo. Martwić się oznacza się, że coś jest bezproduktywne, że coś nas pożera z energii, że coś nas tą energię zabiera, pozbawia nas życia, pozbawia nas witalności. Nic z tego nie ma poza zgryzotami. Oto narody się kłopoczą, co jeść, co się ubrać. Bóg chce, żebyśmy naszą energię koncentrowali na czymś innym. Ale to, na co chcę dzisiaj szczególnie się skupić, to na tym, że fundamentem życia, którym rzeczywiście możemy wieść w pewnym sensie beztroskie życie, jest Boża dobroć. Świadomość Bożej dobroci. Dlatego nie dziwię się, że Dawid to, czego chciał nauczyć lud Izraela, to tej pieśni, albowiem Bóg jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. On zdawał sobie sprawę, że to jest fundament, Boża dobroć, że Bóg jest dobry i Jego łaska trwa na wieki. Na tym fundamencie zasadza się wszystko inne. Jeśli dostrzeżemy Bożą dobroć, to jak Bóg może się nie troszczyć? Jeśli Bóg jest dobry, to jak mogę dopuszczać do siebie myśl, że Bóg może o mnie zapomnieć? Skoro nie zapomina o najmniejszym stworzonku, o którym ja nawet pojęcia nie mam. Albo przejdę i nadepnę na nie, tak? Nie zwrócę na nie w ogóle uwagi, a Bóg myśli również o tych małych stworzonkach. I w psalmie 127, dzisiaj trochę tych psalmów przeczytam, czytamy, jeśli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się na darmo. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Wy, którzy wstajecie przed świtem, trudzicie się, mimo że zapadł zmierzch i spożywacie ciężko zapracowany chleb. Na nic wam to. Tego, którego kocha, on obdarza snem. Czy inni tłumaczą, że umiłowanym swoim Bóg więcej daje w czasie snu. Takie zestawienie porównuje. Ktoś może harować cały dzień, jeść ten ciężko zapracowany chleb, nacharował się, a Bóg swojemu dziecku w czasie snu, kiedy ono nic nie robi, da więcej niż temu, który cały dzień tyrał. Ale to jest kolejny taki niesamowity psalm, który budził jakby sporo myśli, które się we mnie kłóciły. Jeśli Pan nie zbuduje domu, to budowniczy trudzą się na darmo. Jeśli Pan nie strzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Bo przychodziły do mnie myśli, no to jak to jest? Przecież są ludzie niewierzący, pobudowali sobie pałace, wille i co? I mają, tak? Wspaniałe posiadłości. Ale tu słowo mówi, że jeśli Pan nie zbuduje domu, to budowniczy trudzą się na darmo. Bez Boga nic nie ma sensu. Bez Boga to wszystko na nic. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest grzech, a grzech zawsze prowadzi do śmierci, więc jeśli jakiś dom jest budowany, a grzech jest, to ten dom wcześniej czy później musi upaść, tak? I całe zgromadzenie domów, czyli miasto, też nie przetrwa. I cała cywilizacja. I historia już daje nam wystarczająco wiele dowodów, w których możemy zobaczyć potężne cywilizacje, których dzisiaj nie ma śladu, tak? Były takie cywilizacje, co do których jeszcze nie tak dawno ludzie nie wierzyli, że w ogóle istniały, bo ślad nie był żaden znaleziony po nich. Biblia o nich wspominała, na przykład o Chetytach. To była jedna z pierwszych wielkich cywilizacji na Ziemi, a ani dowodu nie było na to, że w ogóle takie cywilizacje były. Na przykład, że miasto Niniwa, przecież to uważano, że tego miasta nigdy nie było. Bo nikt nigdy nie znalazł śladu po tym mieście, tak? Więc tak potrafił się głęboko upadek dokonać, że dopiero jakieś tam odkrycia archeologiczne udowodniły, że to rzeczywiście była i taka cywilizacja. Znalezione te sumeryjskie tabliczki, które udowodniły, że to była naprawdę wielkie imperium i wielka cywilizacja. Co z tego, że jest piękny dom, piękna willa, jeśli to wewnętrzne domostwo, które ludzie czynią, ludzie kształtują, nie ma w nim pokoju, nie ma w nim zgody. Co po tym, tak? Jeśli Pan domu nie zbuduje, jeśli coś nie jest zbudowane z Panem na Jego zasadach, to co z tego, że ludzie fortuny osiągnęli i na co to komu? Na co to komu? Skoro i tak z tego kamień na kamień nie zostanie pewnego dnia. Więc ten psalm pokazuje nam, jak bardzo tak naprawdę jesteśmy zależni od Boga. Że my sami z siebie, to co tak naprawdę możemy uczynić wartościowego, co miałoby wieczną wartość, trwałość. Dlatego nie dziwię się, że Jezus też mówił, beze mnie nic uczynić nie możecie. Tak? Bezbożny człowiek może wiele. Może pobudować niesamowite firmy, zbudować państwa, imperium, tak? Tak jak ci wielcy królowie pobudowali wielkie imperia. I co? Robili to wszystko bez Boga i zrobili? Zrobili. Ale z drugiej strony, co z tego? Co z tego, jak po tym śladu nie będzie? Jeśli coś nie przekłada się do wieczności, to wszystko na darmo. Więc ten psalm w szczególny sposób pokazuje nam to życie, które jest zależne od Pana. Że bez Boga cóż my możemy tak naprawdę uczynić? Oczywiście ludzie mają różne pytania. I psalmy inne też zawierają takie pytania. Na przykład psalm 73 jest takim wspaniałym psalmem, który psalmista mówi, że zazdrościł zuchwałym. Chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani, nie doświadczają znoju śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. Dlatego pychę wkładają jak naszyjnik, gwałt przywdziewają niczym szatę, gdy prześcigają się w swoich zachciankach, szydzą i mówią złośliwie, wyniośle grożą przemocą, ustami gotowi są pochłonąć niebo, a językiem zawojować ziemię. Czyli co, że mają wielkie możliwości. Dlatego ich ludzie gromadzą się przy nich i dostarczają im wód obfitości. Mówią też, w jaki sposób Bóg się na tym pozna, skąd Najwyższy będzie o tym wiedział. Oto jacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogaci. Tacy są bezbożni, wciąż beztroscy i coraz bogaci. Oszukuje, kradnie, wykorzystuje ludzi, tak? I się bogaci. Więc jak to jest, jeśli Pan domu nie zbuduje? To natróżno się trudzi? Widać, że on się trudzi i z tego ma efekty. Czy więc nadaremnie zachowywałem czystość serca i w niewinności obmywałem ręce? A przecież bywałem bity cały dzień i upominany każdego poranka, bo ty jesteś robolem, który robisz, powiedzmy, dla takiego zdziercy. Jednak gdybym stwierdził, że to było na darmo, to zdradziłbym ród twoich dzieci. Próbowałem to wszystko zrozumieć, lecz okazało się to nazbyt trudne. Aż przybyłem do twojej świątyni i tam dałeś mi pojąć ich kres. Rzeczywiście stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz szczęki po trzasku. Jedna chwila ich stan może budzić grozę. Mogą dojść do kresu, zginąć w przerażeniu. Jak sennymi marami, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, kiedy wstaniesz, zgardzisz ich cieniami. Gdy moje serce zalało się goryczą i kiedy w nerkach odczuwałem kłucie, to byłem głupi i nierozumny. Byłem przed Tobą tępy jak zwierzę. Przecież ja zawsze jestem z Tobą. Ty ująłeś moją prawicę, prowadzisz według swojej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż ja mam w niebie, jeżeli nie Ciebie? Bez Ciebie nic też nie cieszy mnie na ziemi. Czy podobnie w psalmie 49? Czy ludzie bogaci są w stanie sprawić, żeby ktoś żył wiecznie i uniknie zejścia do grobu? Każdy widzi, że i mądrzy umierają, głupiec, prostak, wszyscy giną w ten sam sposób i bogactwo zostawiają ludziom obcym. Mogli myśleć, że ich domy są wieczne, tak, że budowali i ich imperia przetrwają w pokolenia. Tak? Trzecia Rzesza miała być wieczna, przetrwała kilka lat. Że mieszkania przetrwają pokolenia. Tu na przykład w Nowej Wsi mamy dworek, jaki piękny, tak? Był kiedyś, bo teraz to jest ruina. A tutaj Wicherta Pałac, tak? Kolejna ruina. Człowiek jednak nie obroni się przepychem, przypomina on bydlęta, które giną. Taka właśnie jest droga pewnych siebie i tych, którzy wierzą w ich przechwałki. Są jak owce, które w chłonie świat umarłych, gdzie tylko śmierć będzie ich pasterzem. To prawi, gdy nastanie już poranek, będą nad nimi panowali, a ich postać ta zniszczy je wśród umarłych. Nie pomogą im ich świetne pałace. Nie pomogą. Lecz mą duszę Bóg wykupi z mocy śmierci, to dlatego, że przyjmie mnie do siebie. Nie bój się, kiedy ktoś się bogaci, kiedy rośnie znaczenie jego domu. W godzinie śmierci wszystko pozostawi, nie zabierze z sobą ziemskiej chwały, choćby sobie za życia dogadzał. Był chwalony w chwilach powodzenia. Dołączyć do pokoleń swoich ojców, w którym dzień już nigdy nie zaświta. Nie zrozumie tego człowiek zaślepiony swym przepychem. Przypomina ona bydlęta, które giną, tak? Przypomina bydlęta, które giną. W jednym i drugim psalmie psalmiści zwracają uwagę na to, że kiedy patrzeli na to, jak się powodzi bezbożnym, to dali się w pewien sposób zwieść i że byli właśnie głupi, jak te bydlęta, nie rozumiejąc, co z tego, że mają te domy, co po tych domach, choćby nie wiem, jakie to piękne pałace były, tak? Jeśli Pan domu nie zbuduje, budowniczy trudzi się na darmo. Koniec końców z tego nie zostanie kamień na kamieniu, tak? Więc życie jest nasze zupełnie zależne od Pana i jest taki piękny psalm 104, który w szczególny sposób o tym nam mówi. Błogosław moja duszo Pana. Panie mój Boże, jakże jesteś wielki, zdobicie świetność i majestat. Światłem spowijasz się jak szatą i niebiosa rozciągasz niczym namiot. Na wodach wznosisz piętra swych komnat, obłoki czynisz swym rydwanem, lecisz na skrzydłach wiatru, swoimi posłańcami czynisz wichry, swoimi podwładnymi płomienie ognia. Ziemię oparłeś na jej podstawach i nie zachwieje się na wieki. Głębia okryła ją jak szata, wody stanęły nad górami. Więc na początku psalmista mówi o wielkości Boga. Błogosław moja dusza Pana, jakże jesteś wielki. Więc to jest, w tym psalmie jest zawarta pewna fajna modlitwa, która jest modlitwą zależności od Boga, która dostrzega Boga wszędzie, że tak naprawdę wszystko zależy od Boga. Wody stanęły nad górami, lunęły jednak na Twój okrzyk. Spuścił je głos Twojego gromu, tak jak w tej chwili zdaje się. Z wysokich gór spadły w doliny do miejsc przez Ciebie wyznaczonych. Ty zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie są w stanie i nie zawrócą, by znów zalać ziemię. Ty kierujesz źródła w koryta rzeczne, płyną strumienie pomiędzy górami, dają pić polnym zwierzętom, gaszą pragnienie dzikich osłów. Nad nimi mieszka ptactwo niebios, spośród listowia wydaje głos. Ty poisz góry z pięter swych komnat i sycisz ziemię owocem swych dzieł. Sprawiasz, że trawa wyrasta dla bydła i roślinność pod uprawy człowieka, aby ziemia wydała mu chleb. Dla psalmisty jest to sprawa oczywista. Komu to wszystko zawdzięczamy? Kto stworzył ziemię w taki sposób, że jest najwspanialszym miejscem we wszechświecie do życia? Kto sprawia, że trawa wyrasta dla bydła? Że to nie jest tak, że pewne procesy działają same przez siebie, tak? Ty sprawiasz, że roślinność rośnie pod uprawy człowieka, aby ziemia wydała mu chleb. Człowiek bezbożny mógłby powiedzieć, no gdzie? No jak to? Bóg mi dał? Nie, ja zapracowałem. Pracowałem, tyrałem, harowałem, zarobiłem, mam. Ale Biblia przedstawia nam zupełnie inną perspektywę. Cóż masz, czego nie otrzymałeś? Cóż masz, czego nie otrzymałeś? Za kulisami widzimy, dzięki komu tak naprawdę wszystko mamy. Wiecie, modlitwa pańska mówi tak, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, tak? I też miałem swego rodzaju problemy, kiedy myślałem nad tymi słowami, się zastanawiałem, no to jak to jest? Jeśli mamy szukać najpierw Królestwa Bożego, no to nic, tylko czytać Biblię, modlić się, ewangelizować, do pracy nie chodzi, bo szkoda czasu, przecież Bóg chleb da, nie? Bóg da chleb. Nie musimy się o te rzeczy martwić. Ale tutaj, jak patrzymy, to nie do końca tak jest. Biblia tutaj mówi o tym, że Bóg sprawia, że trawa wyrasta dla bydła i roślinność pod uprawy człowieka, aby ziemia wydała mu chleb. Ale ktoś to musi uprawić. Bochenki nie spadają z nieba, pomidory i tak inne rzeczy, tak? Albo że w lodówkach nam się mnoży. Bóg jest tym, który, jak mówi w innym miejscu, apostoł Paweł, ten zaś, który dostarcza siewcy ziarno i karmi go chlebem, zaopatrzy również was, pomnoży wasz zasiew i przysporzy owoców waszej sprawiedliwości. Ten, który dostarcza siewcy ziarno. Bóg, który dostarcza siewcy, siewca to jest ktoś, kto pracuje, ktoś, kto coś robi, tak? Bóg temu siewcy dostarczy ziarno, żeby miał co robić, a potem karmi go chlebem. Nie, że on sam zasiał, wyrosło, zebrał, zetarł, zrobił mąkę, ulepił mąkę, upiekł se chleb i se zjadł. I tak powie bezbożny człowiek, tak? Bez pracy nie ma kołaczy, według naszego powiedzenia. Ale Biblia pokazuje tutaj nam pewną perspektywę, kto za tym wszystkim stoi. Tak, ty to zrobiłeś, ale ten, który dał ci ziarno, jest Bóg. I tym, który cię karmi chlebem. Dlatego możemy wołać chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, tak? W innym miejscu apostoł Paweł mówi tak. Jeden sieje, drugi podlewa, ale wzrost, kto daje? Bóg. Jeśli wzrostu nie da Bóg, to se możesz siać i se możesz lać wody, ile chcesz. I wielkie G z tego będzie. Tak? Jeśli nie będzie Boga, który da wzrost. Dzieje apostolskie, w 17 rozdziale apostoł Paweł mówi o Bogu taką myśl, że Bóg daje każdemu stworzeniu oddech i wszystko. Oddech. Więc to, że oddychamy, to jest dobra wola Boża. Bo wystarczyło, żeby tej dobrej woli mu zabrakło na minutę i ciekawe, kto by z nas tutaj jeszcze żył. Czy byśmy wytrzymali dłużej niż minutę? Może co niektórzy trochę dłużej by pociągnęli, ale już niedługo. Więc to jest dobra wola Boża, że Bóg daje nam oddech, tak? To On podtrzymuje nasze życie tak naprawdę cały czas. I Biblia ukazuje nam taką perspektywę Boga, od którego zależy wszystko. Dlatego też Paweł mówi, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, tak? Kto obficie sieje, obficie rządź będzie. To jest pewien mechanizm, pewna Boża zasada. Nie siejesz, nie masz. Ale jeśli siejesz, to Bóg daje, ma czemu dać wzrost. Bóg jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele. Więc to jest łaska, tak? Obficie Bóg udziela wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek. Apostoł Paweł, mówiąc o pracy, mówi w ten sposób. Ja pracowałem więcej niż inni, ale nie ja sam. Łaska Boża ze mną. łaska Boża za mną. On sobie zdawał doskonale sprawę z tego, że owoce jego pracy to nie dlatego, że on pracuje sam więcej niż inni, bo gdyby Boża łaska z nim nie pracowała, to by se mógł tyrać. By się tylko narobił i tyle z tego by było, tak? Narobił się i nic z tego by nie było. Ale wiedział, że łaska Boża pracuje z nim, dlatego chciał pracować więcej. Więc kiedy czytamy, że Bóg sprawia, żeby ziemia wydała mu chleb, to jest pewnym rozwianiem moich wątpliwości, które miałem, kiedy się zastanawiałem, to jak to jest? Co to znaczy, że ty wszystko dodasz, Panie? Jak to jest z tym? Czy mamy pracować, czy nie mamy pracować? Przecież ptaki nie pracują, nie gromadzą, ty je żywisz. Może my też nie musimy pracować, będziesz nas żywić. Ale te słowa mówią nam o czymś innym. Wiecie, Biblia potępia bierność. To nie jest tak, że my mamy leżeć wyłożeni bykiem, a z nieba będzie spływać wszelkie dobrodziejstwo, tak? Bóg chce aktywności, dlatego pobudza. Siejesz skąpo, skąpo zbierasz. Masz wtedy mało, bo Bóg nie ma za bardzo czemu dać wzrost. Dlatego Bóg, że tak powiem, stworzył pewne mechanizmy, żeby pobudzić nas czasami do aktywności. Więc jeśli ktoś jest, nie wiem jakim leniem, choćby ktoś nie był, ale jak jest głodny, to ruszy w końcu swój tyłek do lodówki, tak? Bo niewygoda sprawia, że chcemy zmienić swoje położenie. Jak coś nas zaczyna boleć, to nie będziemy w tym miejscu dalej tkwić. To ruszy do lodówki. Jak w lodówce nic nie będzie, no to trzeba iść do sklepu. A jak nie masz czym iść do sklepu, to trzeba iść do pracy, tak? Tak to działa. Ale to Bóg sprawia, że roślinność rośnie, żeby ziemia wydała mu chleb oraz wino, które cieszy jego serce. Także namaszcza olejkiem swą twarz i spożywa chleb, który go pokrzepia. Dorodne są drzewa Pana, cedry Libanu przez niego zasadzone. W ich gałęziach ptaki wiją gniazda. Na ich szczytach bocian buduje sobie dom. Bóg stwarza warunki do życia, do mieszkania. Psalm 84 mówi, że w domu Pana nawet sobie wróbelek znajduje domek i jaskółka ma miejsce, gdzie zbudować gniazdko. Gdzie to jest dla mnie takie cudowne wersety, które mówią o tym, że Bóg troszczy się o wszystkie swoje stworzenia, nawet te najmniejsze. A dzisiaj, nie wiem czy wiecie, ale kiedyś na naszych wioskach wiele jaskółek w chlewach miało swoje gniazda. Dzisiaj nie mogą mieć, bo Unia zabrania. To jest niehigieniczne, ptaszki srają. Więc nie może być. Musi być czyściej jak w domu, w chlewie. Posadzka, musi być wszystkie inne rzeczy, tak? Ale na szczęście u Pana Boga, bo może w Unii Europejskiej, według zasad Unii Europejskiej, jaskółki już nie mają gdzie mieszkać, ale u Pana Boga znajdą sobie domek. U Pana Boga sobie znajdą domek. Wysokie góry przeznaczyłeś dla kozic, skały na schron dla borsuków, księżyc do oznaczania pór, nawet słońce wie, kiedy zajść. Rozciągasz ciemność i nastaje noc. Wtedy budzą się leśne zwierzęta. Lewięta ryczą, bo liczą na łup i na Boga, że im da znaleźć żer. Bardzo ciekawy werset. Zwierzęta liczą na Boga. Że co? Że da im znaleźć żer. To nie jest tak, że zwierzęta chodzą, szukają i coś tam znajdują. Bo muszą same iść i szukać i znaleźć. Te słowa mówią o tym, że lwięta ryczą, bo liczą na łup i na Boga też liczą, że da im znaleźć żer. Bo gdyby nie dał, to padłyby z głodu. Podobną myśl wyraża Psalm 147. To takie ciekawe wersety. 8-9 werset. On zasnuwa niebiosa obłokami, przygotowuje dla ziemi deszcz i sprawia, że góry porastają trawą. On daje bydłu pożywienie i karmi młode kruki, kiedy go wzywają. Karmi młode kruki, kiedy go wzywają. Jest to dla mnie w pewien sposób jakaś tajemnica, że zwierzęta wzywają Boga. apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, że stworzenie z utęsknieniem oczekuje objawienia się chwały synów Bożych. Zwierzęta tęsknią za czymś, za objawieniem się chwały naszej, którą Bóg przygotował. Całkowicie niesamowite. Wiecie, kiedy Biblia mówi, że Bóg zgotował sobie chwałę z ust niemowląt i ssących, to nie tylko chodzi tutaj, jak widać, o ludzi, ale też z pyszczków, dziobków, małych piskląt, bo wołają do Boga, a Bóg da im pokarm. Kto je karmi? Mówi psalm. Bóg je karmi, tak? Lecz ze wschodem słońca wszystkie powracają i układają się w swoich legowiskach. Wtedy z kolei człowiek rusza do swych dzieł, zabiera się do pracy i działa do wieczora. Od rana do wieczora pracuje, tak? Jak liczne są Twoje dzieła, Panie, wszystkie dowodzą Twojej mądrości, ziemia jest pełna Twoich bogactw. Oto morze, wielkie i szerokie, a w nim kłębi się niepoliczony rój małych i wielkich zwierząt. Po jego powierzchni płyną okręty, a w jego odmętach lewiatan bawi się przez Ciebie stworzony. Wszystkie te stworzenia czekają na Ciebie, że dasz im jeść w odpowiednim czasie. Wszystkie te stworzenia czekają na Ciebie, że dasz im jeść w odpowiednim czasie. Kolejny niezwykły werset. A kiedy dajesz, korzystają. Gdy otwierasz swą dłoń, nasycają się dobrem. Boże Słowo nie pozostawia nam żadnych złudzeń, od kogo to wszystko pochodzi, tak? Że to nie dzieje się samo. Jak człowiek bezbożny mógłby pomyśleć, że jak on wypracuje, to ma i to jest jego zasługa. Gdzie prawda? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Jeśli Bóg nie da nam oddechu, to nikt nie pociągnie. Bóg stwarza nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, mówi Boże Słowo, też do życia w tym sensie, że daje nam możliwości. Tak jak czytaliśmy tydzień temu, w piątej księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, kiedy Bóg zwraca się do swojego ludu, żebyś nie zapomniał, kiedy do wszystkiego dojdziesz, będziesz mieć wszystkiego w bród, żebyś nie zapomniał, komu to wszystko zawdzięczasz, kto dał ci siłę do zdobywania tego bogactwa. Kto dał ci siłę? Trwożą się jednak, kiedy skryjesz twarz. Gdy odbierzesz im tchnienie, umierają, obracają się w proch. Tak? Więc wszystko zależy od Boga. To, co Paweł mówi w Dziejach Apostolskich. Bóg daje oddech. Jeśli zabierze ten oddech, umierają. I to jest odpowiedź na to, co Jezus też mówił, czytając ten fragment z Ewangelii Mateusza. Czy ktoś z was przy codziennej swej trosce jest w stanie choćby o godzinę przedłużyć swoje życie? W pewnym sensie tak. Będziesz dbał o swoje ciało, będziesz żył lepiej, zdrowiej, ale nic ci po tym, jeśli Bóg zabierze ci oddech. Dla mnie takim przykładem jest na przykład Bruce Lee. No, człowiek, który był fenomenem fizycznym i 33 lata żył. Mówili, że tuż przed śmiercią miał badania i lekarz stwierdził, że jego organizm jest jak 18-latka. I co z tego? Co z tego? Że był taki sprawny, wysportowany, że jego ciało było niesamowitym fenomenem, bo miał już jakby z natury od Boga dane niesamowite predyspozycje w ciele. Co z tego? Bóg zabrał oddech i umarł. Dopiero Twój duch, na nowo posłany, tworzy je i tak odnawiasz oblicze ziemi. Znowu wszystko zależy od Boga. Jeśli Bóg pośle swojego ducha na nowo, to tworzy je na nowo, tak? Odnawia oblicze ziemi. Jest w stanie stworzyć zmarłe nasze ciała na nowo. Od Boga to wszystko zależy. Niech Pan w swojej chwale trwa wiecznie, niech się raduje swoimi dziełami. Gdy On przygląda się ziemi, ta drży, a kiedy dotyka gór, one dymią. Będę śpiewał dla Pana, póki żyję. Będę grał memu Bogu, póki jestem. Niech moja pieśń brzmi mu jak najmilej, radość w Panu jest moim pragnieniem. Niech znikną grzesznicy z tej ziemi i niech już bezbożnych nie będzie. Błogosław moja duszo Pana. Alleluja. Dlatego, kiedy Jezus mówił, nie martwcie się. Dlaczego? Nie martwcie się. Dlaczego się martwimy? Bo boimy się, że jesteśmy sami. Czy tak jak zaczynając ten cykl, cytowałem te dwie historie z Ewangelii, kiedy Marta powiedziała: Panie, czy to Cię nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą? Czy uczniowie na morzu, kiedy łódź zalewała wodę? Panie, czy nie obchodzi Cię to, że giniemy? Że czasami jest w nas taka trwoga, taka myśl, że Boga nie obchodzimy. Ale Jezus mówi, zwróćcie uwagę. Zwróćcie, jeśli będziemy się temu przyglądać, kiedy będą docierać do nas te prawdy, które wyrażał psalmista w psalmie 104, to zdamy sobie sprawę, jakże głupie jest takie myślenie w ogóle, jak jest bezpodstawne myśleć, że Bóg mógł o nas choćby na chwilę zapomnieć. Ten, który ani na chwilę nie zapomina o małej mróweczce, o małym żuczku, który pamięta o kwiatku małym, na którego my nawet nie spojrzymy, który pamięta o ptakach, żeby codziennie całe swoje stworzenie karmić. On pamięta, a miałby o tobie zapomnieć? Czyż nie jesteście ważniejsi niż wiele wróbli, mówi Jezus? A chociaż żaden z nich nie spadnie bez woli Ojca na ziemię? Ludzie myślą, że ludzie polują, ale jeśli nie będzie jakby Bożego tak na to, żeby ten wróbelek spadł na tą ziemię, to se może strzelać. Dlatego nawet kiedyś strzelcy ukuli takie powiedzenie, że to Pan Bóg kulę nosi, tak? Pan Bóg kulę nosi. We wszystkim jest Bóg, za kulisami. Może nie zawsze jest to widać, ale On jest. I On jest dobry. Więc na to, kiedy przychodzą zmartwienia do naszego życia, radą Jezusa jest co robić? Zwrócić uwagę na to, co jest wokół nas. Rozejrzeć się i dobrze się przyjrzeć. I zdać sobie sprawę. Bóg cały czas troszczy się o to wszystko, co jest wokół nas. Więc i o mnie nie zapomniał. Nawet jeśli czasami się wydaje, że nie obchodzi go to, że giniemy. Nie obchodzi go to, że zostaliśmy sami. Mój mąż mnie zostawił, moja żona mnie zostawiła, nie pomaga mi, a ja tu muszę sama czy sam wszystko zrobić. Czy tu zaraz zginiemy w tej sytuacji, zaraz nas pogrążą, te fale tego jakiegoś kryzysu, kłopotu nas zaleją i będzie po nas. Jeśli Bóg chce, żeby rzeczywiście to był już kres naszego życia, to nic nas z tego nie zatrzyma. Ale jeżeli Bóg nie chce, żebyśmy zginęli, to choćby wszyscy nas próbowali zabić, nic nie zrobią nam, nic, tak? Tak jak Jezusa, chcieli ukamienować, a On przychodził pośród nich, bo to nie był czas na Niego, tak? To nie był ten czas. Chociaż wcześniej chcieli Go sprzątnąć, nikt nie był w stanie Mu nic zrobić. To jest dla mnie bardzo ciekawe, jak to w praktyce wyglądało. Chcą rzucić się na Niego, cały tłum, a On se przychodzi pośród nich. Jak to było, nie wiem. Trudno mi to sobie wyobrazić, ale nic Mu nie zrobili. Bo nie było Bożej woli, żeby w tym czasie Mu coś zrobili. Kiedy przyszedł na to czas, Bóg pozwolił, dopuścił do tego, żeby złapali Jezusa. Ale wcześniej, ponieważ nie była pora, nic nie byli w stanie Mu zrobić. Dlatego nasze życie jest w Bożym ręku i jak to dobrze, że jest w Bożym ręku. I dobrze jest rozkoszować się Bożą dobrocią. Tak? Dlatego nie dziwię się, że Dawid taki nacisk kładł na to, żeby Izrael tę prawdę wciąż na nowo zgłębiał. Albowiem Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. I oni to w kółko śpiewali. Możemy prześledzić historię Izraela, kiedy jakiekolwiek odnowienie przychodziło do życia Izraela, dokonywało się to przy współudziale tej pieśni. Bo ta prawda ożywała dla nich, że Bóg jest dobry. Naprawdę jest dobry. I Jego łaska trwa, nie skończyła się. A nawet jeśli przychodzą zmartwienia do naszego życia, to co Boże Słowo nam mówi? Złóż swą troskę na Pana, bo Mu zależy na Tobie. On ma staranie o Ciebie. Złóż swą troskę na Pana, tak? Psalm 55, 23 werset i ten werset cytuje też Piotr w swoim pierwszym liście. I dlatego też Paweł mówi tak, przez liście do Filipian w 4 rozdziale 6 wersetu, przestańcie martwić się o cokolwiek. Przestańcie martwić się o cokolwiek. No ale jak ja się nie mam martwić? No muszę się martwić, bo jak się nie będę martwić, to co to będzie? Przestańcie się martwić o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Dlaczego z wdzięcznością? Bo jeśli z góry dziękuję na wstępie, to zdaję sobie sprawę, jak dobry jest Bóg, jak On jest wielki i że liczę na Jego dobroć. Dlatego z góry Mu dziękuję, powierzając Mu wszystkie swoje prośby. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. To jest Boża obietnica, tak? Że jest pokój Boży, którego nie jest w stanie ogarnąć żaden umysł, który, kiedy my się modlimy, powierzamy Bogu prośby, będzie strzec przed czym? Przed naporem trosk i niepokojów. I w praktyce, co to oznacza, mówi nam Psalm 34. Gdzie Dawid mówi tak, od 4 wersetu. Głoście wraz ze mną wielkość Pana, wysławiajmy razem Jego imię. Kontekst jest taki, że w ogóle będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach, kiedy musiał udawać wariata. Więc mógł się martwić o swoje życie, czy jeszcze długo pociągnie, czy go zaraz tutaj nie załatwią. Bo dobrze wiedzieli, kim on był. Więc musiał strugać wariata, żeby ratować się. Ale mówi tak, głoście wraz ze mną wielkość Pana, zwróciłem się do Pana, piąty werset, i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał i wybawił od wszystkich jego trosk. Co ten biedak robił? Zwracał się do Pana, spojrzał na Niego, wołał, Pan go wysłuchał i uwolnił od wszystkich obaw i trosk. To oznacza ten pokój, tak, który jest w praktyce, który może strzec naszych myśli i serc, kiedy przychodzą zmartwienia mimo to. Czy to nie jest wspaniałe w naszym życiu? Bo mogą przychodzić i będą przychodzić troski, zmartwienia. To nie jest tak, że my jesteśmy od tego wolni. Ale wspaniałe jest to, że nie jesteśmy temu zdani na łaskę z naszym zmartwieniom, ale że możemy przyjść do tego w modlitwie, który nas uwalnia od wszystkich naszych obaw, który wybawia nas od wszystkich naszych trosk. Dlatego może przyjść pokój. Mogę dalej trwać w burzy i być jak Jezus, który spokojnie sobie spał. I nie martwi się, że ta burza ich zmiecie z powierzchni ziemi i że zginą. Nie zginiemy, jeszcze nie czas, poczekajcie. Jeszcze trochę mi do Jerozolimy zostało, więc nie martwcie się, nie, ze mną nie zginiecie. Więc jest pokój, który mamy u Boga. Anioł Pana otacza kordonem tych, których jest bojaźń przed Nim i ratuje ich. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry, mówi po raz kolejny Dawid. Szczęśliwy ten człowiek, który w Nim szuka schronienia. Żyjcie w bojaźni przed Panem, wy Jemu oddani, gdyż tym, którzy tak żyją, na niczym nie zbywa. Nawet młode lwy dosięga niedostatek i głód. Tymczasem szukającym Pana nie brak żadnego dobra. I na koniec jeszcze Psalm 4. Boże mojej sprawiedliwości, odpowiedz na me wołanie. Ty mnie wyrwałeś z niedoli, a teraz okaż mi łaskę i wysłuchaj modlitwy. Jak długo wy, wpływowi, będziecie deptać mą godność? I jak długo hołdować próżności i wymyślać kłamstwa? Pamiętajcie, Pan tego, który jest mu oddany, otacza szczególną troską. Czy nie są to słowa jak miód na serce wierzących ludzi? Chociaż Dawid mówi o tym, że są ludzie, którzy wprawiają go w kłopoty. Przyprawiać go mogą o zmartwienia, troski i zgryzotę. Ale Dawid mówi, pamiętajcie, i my dzisiaj pamiętajmy, Pan tego, który jest mu oddany, otacza szczególną troską. Jak to dobrze jest być otoczonym szczególną Bożą troską. Możemy być w ogniu prób. Dawid przez kilkanaście lat miał przeróżnego rodzaju kłopoty. Nie miał lekkiego życia. Nie miał lekkiego życia. Ciągłe niebezpieczeństwa, ciągła, można powiedzieć, obawa o życie, ciągle ucieczka gdzieś, błąkanie się po jaskiniach i pustyni, gdzie można było myśleć, a co ja mam jeść, gdzie tutaj co jeść, przecież nie ma co jeść, na pustyni nie ma roślinności, trudniej o pokarm, trudniej o zwierzynę, które można było polować, mogło być wiele zmartwień, przebywanie w takich okolicznościach mogło być przyczynkiem do wielu zmartwień i trosk. A jednak on wiedział, że otacza go Boża szczególna troska. On słyszy, gdy do niego wołam. Wielu pyta, kto okaże nam dobroć? Zalśnij nad nami światłem Twojej przychylności, Panie. Napełniłeś me serce większą radością niż ta, którą przynoszą fite zbiory z pól oraz winnic. W spokoju się ułożę i beztrosko usnę, to dzięki Tobie, Panie, czuję się bezpieczny. Kto okaże nam dobroć? A Dawid w innym psalmie 16 śpiewał: poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Jego dobrem był Bóg. Dlatego wiedział, czy jest na pustyni, czy jest w więzieniu, czy jest w jaskini, czy jest w pałacu. Wszędzie jest Pan, który jest jego pasterzem, który jest dobry. Więc gdziekolwiek by nie był, całe jego dobro jest z nim. I dlatego może mówić, że Bóg napełnił jego serce większą radością, nawet na pustyni, niż ta, którą przynoszą obfite zbiory z pól oraz winnic. Mógł tak napisać, bo później już jako król miał tych zbiorów sporo. Ale pewnie nie raz wspominał czas pustyni, na której doświadczał bliskości Boga. Dlatego mógł też powiedzieć, spokoju się ułożę i beztrosko usnę. Dlaczego? Bo Pan, tym, którzy go miłują, w czasie snu daje więcej niż tym, którzy cały dzień ciężko harują. A potem nawet spać nie mogą, bo muszą myśleć, a jeszcze o tym, a jeszcze o tym, a jeszcze o tym. I mają problemy ze snem. A Boży człowiek może spać spokojnie. I może być burza, tak jak w przypadku Jezusa, a możemy spać spokojnie, bo możemy się czuć tak bardzo bezpieczni. Nie dlatego, że są pieniądze na koncie, nie dlatego, że wszystko się dobrze układa w naszym życiu, jest praca, są zamówienia, a dlatego, że Bóg jest naszym zaopatrzeniem. Bóg. I tego najbardziej nam życzyć i tego najbardziej potrzebujemy. Potrzebujemy umacniać się w tym, bo im głębiej to w nas jest, w tym, kiedy przyjdą faktycznie trudne sytuacje do naszego życia, to my nie będziemy zaraz panikować. Co się dzieje? Rany. Jak sobie teraz poradzę? Zginę. Nie musimy wpadać w pańkę, bo jeśli jest w nas to, co dzisiaj czytaliśmy na początku, w psalmie 56, że w Bogu nie lękam się, bo w Bogu wysławiam Jego Słowo. Cenię sobie Jego Słowo i dlatego z Niego czerpię siłę, z Niego czerpię pociechę, z Niego czerpię wiarę, żeby wierzyć w Boga, który jest dobry, który otacza nas szczególną troską. Dlatego kiedy przychodzą różnego rodzaju zmartwienia, a my możemy powierzyć je Bogu, jakie to jest cudowna sprawa. Jaka to jest cudowna sprawa. Że Bóg jest tym, który naprawdę o nas myśli. O ileż bardziej. Skoro sobie ten Bóg postanowił, żeby całą swoją dobroć, ponieważ naszego życia nie starczy, żeby On okazał całą swoją dobroć w czasie naszego krótkiego życia, dlatego stworzył nas do wieczności, by mówi jak list do Efezjan, przez całe wieki, w nadchodzących wiekach, dopiero w nadchodzących wiekach okazać na naszym przykładzie wielkość swojej dobroci. Że Bóg sobie wybrał nas, żebyśmy byli przykładem Jego niesamowitej dobroci, której tutaj na ziemi nie jest w stanie całej swojej rozpiętości okazać. Dopiero w wieczności, w przyszłych wiekach będziemy mogli zobaczyć, jak daleko sięga Boża dobroć, jak przeróżne są jej przejawy. Jakie to jest niesamowite. Jeśli to nas dotyka, to przy tak dobrym Bogu, czy można się jeszcze martwić o swoje życie? Czy można jeszcze marnotrawić energię? Można, o ile wtedy zdajemy się na Pana. Nasze troski powierzamy Jemu. Złóżcie swoje troski na Niego, bo On ma o was staranie. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoją dobroć i za Twoje słowo. Dziękuję Ci, że możemy żyć naprawdę w pewien sposób beztrosko, jeśli ufamy Tobie, bo jesteś dobry. Dzisiaj chcemy umacniać się w tym i przypatrywać się temu, wpatrywać się w Twoje słowo, które chcemy sławić, które chcemy wywyższać i je sobie cenić. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które pokazuje nam, że jesteś takim Bogiem, który ma czuwanie nad wszystkim, który ma wszystko w swoim ręku i nad niczym nie straciłeś kontroli. Dziękuję Ci, że tak głęboko możemy dzisiaj przyznać się do naszej zależności od Ciebie i tego, że tego chcemy. Chcemy zależeć od Ciebie, bo wiemy, że nasz oddech, całe nasze życie jest w Twoim ręku, w Twoim ręku. A w Twoim ręku jest bezpiecznie, jest dobrze. Pomimo różnego rodzaju prób, różnego rodzaju sytuacji trudnych, to przez wiele z nich już przeszliśmy i wiemy, że nic nam się nie stało. Że niejednokrotnie być może strach miał wielkie oczy i obawialiśmy się najgorszego, a jednak Ty nas zachowałeś, bo nasze życie jest w Twoim ręku, a nie w ręku innych ludzi, okoliczności, czy czegokolwiek innego. Dlatego dziękuję Ci za Twoją łaskę, którą masz dzisiaj tak wielką dla nas i że możemy się czuć tak dobrze w Tobie, dlatego że jesteśmy dziećmi szczególnej Twojej troski. Naprawdę myślisz o nas i możemy dzisiaj ukoić nasze serce, poczuć błogość w naszych sercach z tego powodu, że jesteś kimś, kto tak bardzo o nas dba. Jak nikt inny, tylko Ty. Ty, który nas zbawiłeś i który nam gotujesz wieczność i który przygotowujesz nam dom, który przekroczy najśmielsze nasze wyobrażenia. Tobie chwała. Halleluja. Amen.